przyszła ta chwila, w której nie mógł się Pan doczekać, chmielarz i fantazy. Tego chyba jeszcze nie było, chociaż doczytałam się gdzieś, że debiutował Pan na łamach nowej fantastyki. Trochę pisał Pan fantasy, potem kryminały, no i teraz powrót do fantastyki.
Nie? Okay, dobra. Jedziemy. Dobra, nie, to jest długa historia. Dobra. Znaczy, faktycznie od dawna i od zawsze, ja też tego nigdy nie ukrywałem, że ja mam literacko takie dwie miłości, gatunki mi bliskie, czyli szeroko pojęty kryminał i szeroko pojętą fantastykę. Tak? I najpierw było zafascynowanie kryminałem, ale też potem zaraz za tym poszło zafascynowanie fantastyką. Tolkienem, Sapkowskim, Filipem K. Dickiem i jeszcze kilkoma innymi autorami, te, którymi się zaczytywałem, jak byłem mały. I faktycznie jako pisarz debiutowałem w nowej fantastyce, to były dwa opowiadania, które opublikowałem. I tam troszeczkę przeszedłem przez szkołę redaktora Maćka Parowskiego. Pan Maciej Parowski niestety już nie żyje od kilku lat. Był najpierw przez długi czas redaktor naczelny Nowej Fantastyki, potem kierownik działu krajowego, znaczy literatury polskiej w Nowej Fantastyce, a wspominam o nim dlatego, że to jest postać mało znana, a przez jego ręce przeszło mnóstwo naprawdę uznanych polskich autorów, tak, o których sobie nie zdaję sprawy, żeby wymienić tylko Łukasza Orbitowskiego czy Szczepana Twardocha. Tak? Szczepan Twardoch też debiutował w Nowej Fantastyce. Nawet pamiętam jego debiutanckie opowiadanie, no bardzo dobrze. Coś tam zagłada domu jakiegoś tam niemieckiego Hohenzollernów, coś takiego. Coś takiego było, nie? On tam debiutował kilka lat temu. Zapamiętałem, bo się działo na Wójtowej Wsi, a moi dziadkowie mieszkali na Wójtowej Wsi w Gliwicach, więc... więc Maciek Parowski bardzo zasłużona, a może mało znana postać do literatury polskiej. Ale w pewnym momencie z tą fantastykę jakby odrzuciłem, zacząłem się zajmować kryminałem. To też była długa droga. Okej, nie będę jeszcze w dygresji powiedział teraz, jak ona wygląda. Zacząłem się zajmować kryminałem, ale pierwszy plan był taki, że jak udało mi się podpisać umowę z wydawnictwem czarnym na moją debiutacką książkę, czyli Podpalacza, to stwierdziłem, że będę sprytny. I sobie wymyśliłem, że moja kariera będzie wyglądać tak, że będę pisał jeden kryminał i jedną książkę fantastyczną, jeden kryminał, jedną książkę fantastyczną. Taki płodozmian też, żeby zmuszać wyobraźnię do pracy w różnych gatunkach. Więc napisałem Podpalacza, udało mi się go wydać, znaczy sprzedać wydawnictwu czarne, napisałem w międzyczasie Królową Głodu. I prawda jest taka, że Królowej Głodu nikt nie chciał wydać. To znaczy, przesadzam, że nikt, ale ja to wysłałem do dwóch wydawnictw, z którymi chciałem współpracować i żadne tej książki nie chciało. A w międzyczasie wydawnictwo czarne zapytało, czy ja im, najważniejsze, wydawnictwo podpisałem z wydawnictwem czarnym jeszcze przed wydaniem Podpalacza umowę na kolejną książkę, czyli na Farmerale. Tak więc ta Królowa Głodu poszła jakby w odstawkę. Natomiast gdzieś tam w międzyczasie zwrócił się do mnie znajomy, który prowadzi taką stronę, to się nazywa artrage.pl, art jak sztuka, tak, rage jak szał.pl. Bardzo polecam wszystkim Państwu, którzy korzystają z e-booków przede wszystkim, chociaż tam jest parę innych aukcji, można kupić na pewno e-booki w takich pakietach za jakieś śmieszne pieniądze. No i on właśnie, bo idea jest taka, że oni przygotowują taką paczkę e-booków, tam jest, nie wiem, 5 tytułów i to się kupuje za tyle, ile każdy chce zapłacić. Znaczy, jak ktoś chce zapłacić złotówkę, to płaci złotówkę. Jak chce płacić 100 zł, to płaci 100 zł. I tak to wygląda w pewnym uproszczeniu. No więc napisał do mnie znajomy, czy ja bym czegoś dla nich nie miał. Akurat miałem tą Królową Głodu, tam to wydaliśmy. Tak? I to bodajże się w tej akcji pojawiło 2 czy 3 razy. I ta książka funkcjonowała jako e-book. To jest ważne akurat dla tej historii, bo opowiadam o tym, bo ta książka się pojawiła, ludzie ją znali. Tak? Nawet się pojawił jakiś recenzje na panel właśnie w Nowej Fantastyce, gdzie dostała maksymalną ocenę. Ale to był rok, nie wiem, tam 2012, okolice tego roku. I od tego czasu, co pewien czas, czytelnicy się do mnie zwracali albo w wiadomościach prywatnych, albo w ogóle na Facebooku, pisząc gdzieś tam w komentarzach, czy będzie reedycja Królowej Głodu, czy ona zostanie wydana, albo bo chcieliby poznać, chcieliby ten przeczytać. A ktoś tego to czytał i mówił, że mu się bardzo podobało. Więc dążę do tego, że to wszystko widziała moja wydawczyni. To na pewno cię do mnie zadzwoniła i powiedziała: Panie Wojtko, może byśmy to wydali. I ja dorastałem do tej decyzji chyba przez 2 lata. Znaczy cały czas się bałem, czy zastanawiałem się, czy tę książkę w ogóle warto wydawać w papierze. Bo tą książkę napisałem właśnie w tym roku 2010-2011, właśnie kiedy byłem zupełnie innym pisarzem, miałem zupełnie inne umiejętności i mam nadzieję, że dużo mniejsze umiejętności, tak? Bo jeśli miałem wtedy dużo mniejsze, znaczy się troszkę rozwinąłem jako autor. Więc przez 2 lata biłem się z myślami, czy jest w ogóle sens to wydawać, ale w końcu się przemogłem, zacząłem to sobie samemu czytać i stwierdziłem, że jest całkiem fajne. Że mi się podoba i się dobrze przy tym bawię. I stwierdziłem, okej, wydajmy to. Więc to nie jest tak, że ja teraz porzuciłem kryminał, żeby napisać książkę fantastyczną. Nie. To jest książka z 2011 roku, która po prostu czekała te 10 lat na to, żeby się różne rzeczy ułożyły, żebyśmy mogli to wydać. Ale przeczytałem to, poprawiłem pewne rzeczy, które mi tam nie pasowały w tym pierwszym wydaniu. Usprawniłem ją trochę. Mam nadzieję, że jest lepsza niż ta, co była w e-booku w roku 2011 wydana.
No dobrze.
Długa historia.
No to teraz ja zadam pytanie. No właśnie, już myślałam, że znudziło się panu odcinanie kuponów po wydawaniu kryminałów. Spotkałem się gdzieś z taką...
Dobra, będziemy się kłócić.
Nie, myślałam, że może po prostu chciał pan coś zmienić i wydać jakiś inny gatunek. Natomiast spotkałam się też z taką opinią, gdzieś tam szukając informacji o Królowej Głodu, że niektórzy zarzucają, że jest to jakieś takie, no, szkolne opowiadanie, bardzo rozwinięte, z bardzo szybkim zakończeniem. Gdzieś tam mi się rzuciło takie w oko. Jak się pan do tego odniesie?
Dobra, więc po pierwsze. Nigdy nie odcinałem kuponów od tego, co napisałem i od kryminałów. I to jestem nawet w stanie udowodnić, ponieważ gdybym odcinał kupony, to bym pisał kolejne części o komisarzu Mordce. To taka jest prawda. Tych części nie byłoby 5, tylko byłoby pewnie już 10 czy 12. A może nawet więcej. Zawsze naprawdę cholernie ważne jest dla mnie to, co Państwu mówiłem, żeby dawać Państwu najlepszą książkę, jaką jestem w stanie napisać. Tak? Co więcej, też tkwię w takim głębokim przekonaniu, że tak naprawdę my, i teraz zwracam uwagę, że użyłem pierwszej osoby liczby mnogiej, my jako czytelnicy tak naprawdę nie wiemy, jaką książkę chcemy przeczytać. Dopiero kiedy ją dostajemy, to się przekonujemy, że ją chcieliśmy przeczytać. I tutaj dla mnie dowodem z mojej kariery jest Żmijowisko. To znaczy w momencie, kiedy ja pisałem Żmijowisko, to wszyscy mnie pytali, kiedy będzie kolejny Mordka. Żmijowisko jest moją najlepiej przydającą się książką. Państwo po prostu nie wiedzieli, że ją chcecie przeczytać. Dopóki wam jej nie dałem. Ja mam tak samo oczywiście z książkami, tak nie wiem ten. Tylko czy teraz Katarzyna Puzyńska wydała taką książkę, właśnie notabene też fantastyczną, Hołźba. Ja to dostałem wcześniej z pytaniem, czym tego nie przeczytał. A na to spojrzałem, to stwierdziłem, że... Znaczy... Wyczytałem, to jest opis, że to jest słowiańskie fantazy, tak więc ja nie lubię słowiańskich klimatów i że fantazy, tam spojrzałem, jest jakaś ta mapka dziwna i tak dalej, ale wziąłem to, przeczytałem i się okazało, że to jest książka, którą ja chciałem przeczytać. To jest książka, która bardzo mi mocno siadła na serduszku. To jest baśń, żeby była jasność. To znaczy w mojej opinii, w mojej recenzji, to trzeba mieć odpowiedni nastrój do tego, żeby to przeczytać. To jest pewna baśń, pewna przypowieść, napisana prostym, ale nie prostackim językiem, więc ten prosty język tutaj wymieniam jako zaleta, ale alegoryczna. Bardzo mi się podobała. Ale jak wziąłem to do ręki, to nie wiedziałem, to co przeczytać. Nie wiedziałem, że tej książki potrzebuję. Więc do tego zmierzam. Więc kurczę, będę się... Po prostu ileś bym tam... Nie napisałbym Żmijowiska, nie napisałbym Ramy, nie napisałbym Wyrwy, nie napisałbym nawet Prostej Sprawy, gdybym chciał odcinać, czy Długu Honorowego, gdybym chciał odcinać kupony. Tak? Pisałbym kolejne Mordki, bo czytelnicy mi pisali na Facebooku, że kiedy będzie kolejny Mordko. No, albo bym pisał Czwartego Wolskiego, bo teraz mi ludzie pytają, kiedy będzie Czwarty Wolski. Nie będzie. Nikt nie mówił, że odcinam kupony. Dobra, a co do tego, co pani napisała, przeczytała, że to jest szkolne opowiadanie z
bardzo szybkim zakończeniem.
Nie sądzę, ile to ma...
No właśnie.
Ile to ma stron?
No prawie 400.
Prawie 400 stron, więc to jest trochę, jeśli chodzi o zakończenie. Więc bardzo... Znaczy,
Bardzo, bardzo.
Bardzo rozwinięte szkolne opowiadanie z wolnym zakończeniem. Znaczy nie będę się odnosił do poziomu, bo to nie mi oceniać, na jakim to jest poziomie. To jest Państwa zadanie i Państwo, żeby powiedzieli. Natomiast jeśli to jest na poziomie szkolnego opowiadania, to oczywiście bardzo przepraszam. Tak nie. Wydaje mi się, że nie, ale to Państwo oceniam. Jeśli tak uznacie, to ja to przyjmę z pokorą. Ale jest bardzo rozwinięty i nie ma szybkiego zakończenia.
Dobrze. W Królowej Głodu żyw metal. W Królowej Głodu żyw metal kusił wszystkich, dawał szansę na nadzieję, takie lepsze, bogatsze życie. A co według Pana w Polsce czy na świecie mogłoby być takim żyw metalem? Albo co to jest?
Okej, znaczy żyw metal, znaczy to jest, żeby powiedzieć krótko, żeby Państwo zrozumieli, czy nie znali, zrozumieli tą symbolikę. Królowa Głodu jest takim pomieszaniem fantastyki, science fiction i jeszcze z westernem. Więc oczywiście ta cała historia to jest alegoria jakiejś gorączki złota i mojej fascynacji z klimatami westernowymi. Co by czymś tak, oczywiście kurczę, co chwilę są takie historie, że coś się okazuje, że się wszyscy na to rzucają i mają nadzieję, że na tym zrobią gigantyczne pieniądze. Teraz to są już nawet nie bitcoiny, tylko NTF-y.
NFT.
Tak? NFT. Tak? Ja nie do końca rozumiem, co to jest NFT. Znaczy, jak mi ktoś tłumaczy, co to jest, to ja wydaje mi się, że intelektualnie to pojmuję, tylko że to jest bez sensu. Znaczy, to jest. Jeśli pan wie. Dobra, to jak źle wytłumaczę, to pan mnie poprawi, dobra?
Postaram.
Okej, więc NFT to jest cyfrowy podpis jakiegoś, znaczy certyfikat, że państwo są własnością jakiegoś dzieła sztuki w internecie, powiedzmy. Nie?
Nie do końca.
Dobra, to pan. Ale to pan. Dobra, no?
Bardziej chodzi o to, że jesteśmy właścicielem danego dzieła i przez to, że jest to zrobione w specjalnej, w tym blockchainie, tak?
Czyli tak.
W tym. Od Bitcoinu przez Ethereum, czyli tu akurat w Ethereum najczęściej, no to on potwierdza to, że my jesteśmy tym właścicielem.
Dobra. I teraz, teraz to, czego ja nie rozumiem, bo ten koncept rozumiem, to jest to, że i tak wszyscy ten obrazek mogą kopiować.
Mogą.
Tak. Dokładnie, więc bardzo mi się podobał dowcip, który ja przeczytałem, że to jest, ten jest seksistowski, przepraszam, ale muszę go powiedzieć, że to jest tak, jakbym miał żonę, z którą sypia całe osiedle, ale to jest moja żona. I tutaj mój mózg.
Bardziej się też troszkę płaci za dostęp do społeczności.
Okej, okay, to wszystko rozumiem, tak? Natomiast żeby Państwo wiedzieli, o czym mówimy, te NFT, czyli te certyfikaty,
obrazki,
tak?
Obrazki cyfrowe.
Znaczy, to nie są obrazki, to są właśnie ten certyfikat własności, że to jest moje, tak? Tutaj się zgadzamy. Bo ten obrazek to mogę sobie ściągnąć nie płacąc za niego. Tak, one potrafią kosztować...
Miliony dolarów.
Miliony dolarów, dokładnie. Tak? I tutaj mój mózg tego nie ogarnia. Czy jak ja mogę płacić... Po prostu nie rozumiem tego, tak?
Właśnie tutaj jest to też, może to domyślić, mogę na szybko, że to właśnie płaci się za tak jakby dostęp do społeczności, która w jakiś tam sposób jest właścicielami, czyli tak jakby najsławniejsze te NFT, to są takie małpy amerykańskie.
Tak.
I tam właścicielami tego są na przykład Snoop Dogg, Eminem, Justin Bieber i oni raz w roku spotykają się na jachcie, gdzie jest impreza i wstęp mają tylko ludzie, którzy są właśnie posiadaczami tego NFT.
Okej, okay. To jakoś jestem w stanie pojąć, ale generalnie jest to cała ta impreza i tutaj się chyba zgodzimy, jest tak naprawdę sposobem, w jaki klasa próżniacza, żeby użyć tego już troszkę przestarzałego terminu, pokazuje swój status, tak? Społeczny, tak? Że nie stać na to, żeby wydać milion dolarów na coś bezużytecznego, tak? Kurczę, taki Snoop Dogg może sobie zrobić imprezę na jachcie bez kupowania, kurczę, małpy za milion dolarów. Nawet nieprawdziwej małpy, to nie jest prawdziwa małpa, to nawet nie jest obrazek tej małpy, to jest potwierdzenie. Więc ja tego nie rozumiem, ale co pewien czas pojawia się właśnie coś takiego, właśnie wracając wręcz, pojawia się coś takiego, na co się wszyscy rzucają, jak bitcoiny, jak te różne, bo to nie są tylko... Nie... I ludzie to kupują i mają nadzieję, że na tym zarobią i się najczęściej rozczarowują, chociaż muszę przyznać, że ja się już wiele lat temu straszliwie pomyliłem, jeśli chodzi o bitcoina, bo już wiele lat temu stwierdziłem, że to musi, sami 5 lat temu stwierdziłem, że to musi zaraz pęknąć i jeszcze nie pękło, więc pewnie już nie pęknie.
No dobrze, w książce W książce pojawia się również marzyziele, które tam zażywają bohaterowie. Jak pan myśli, czasem w tym naszym życiu codziennym przydałoby się takie marzyziele?
Nie wiem, co
takie jest. Jest wszystko powiedziane, tak? To nie wiem, przecież wszyscy jesteśmy tutaj pewnie z mniejszymi lub większymi konsumentami środków psychoaktywnych, tak? Tylko sobie z tego nie zdajemy sprawy, poczynając od z rzeczy totalnie wydawałoby, znaczy totalnie niewinnych, tak? Jak czekolada czy kawa, tak? Które są przecież środkami psychoaktywnymi, bo coś tam zmieniają w chemii mózgu. Przechodząc do rzeczy absolutnie najgroźniejszych, tak, najbardziej dewastujących nasze zdrowie, jak heroina i alkohol, tak? To znaczy dla mnie był szok, jak się kiedyś dowiedziałem, że jak się różne używki bada pod wpływem, która jest bardziej uzależniająca niż szkodliwa, to na szczycie tej skali jest alkohol z heroiną, tak, i pewnie jeszcze jakimiś innymi rzeczami, tak? Alkohol jest bodajże jedyną używką, która potrafi zabić, jeśli się ją odstawia. Tak, nic innego, czy znaczy kokaina i tak dalej, znaczy jak się odstawia alkohol, to oczywiście trzeba być odpowiednio uzależnionym, to można z tego umrzeć, nie? Więc nie tylko są, jak tutaj chyba któraś z pań powiedziała, tak, ale chętnie ich używamy wszyscy.
Żlebodźwiedź, płaskogrzbiety, takie dziwne stwory.
Proszę.
Jakby miał pan je zilustrować, jakby chciał pan narysować, to jakby one wyglądały?
Ojej, ale ja je opisałem, jakbym potrafił rysować, to bym rysował komiksy. Ale to musiałbym teraz znaleźć te... Płaskogrzbiety chyba wymyśliłem tylko nazwę i powiedziałem, że są groźne i to się skończyło. Żlebodźwiedź taki opancerzony niedźwiedź, tylko jeszcze groźniejszy i paskudniejszy. Tak ten. Znaczy w ogóle fantastyce to co jest fajne i to co jest interesujące, to jest w ogóle wymyślanie światów, tak? I zastanawianie się jak te światy mogłyby funkcjonować i o co mogłoby w nich chodzić. I to jest fantastyczne ćwiczenie wyobraźni. Jeśli chodzi właśnie o królową głodu, czy tak naprawdę, ja to o tym nie piszę w książce, ale ten świat się wziął z takiego ćwiczenia myślowego, gdzie zastanawiałem się, jakby ludzie mieli, jakby wyglądały światy skolonizowane przez ludzi, tak? Gdzie jakieś inne światy, inne planety. I stwierdziłem, że ponieważ te planety byłyby oczywiście cholernie daleko, więc podróż do nich trwałaby cholernie długo, więc zakładamy, że taka kolonia na takiej planecie musiałaby sama być wystarczalna przez długi czas. Więc ona wcale by nie była zaawansowana technologicznie. Raczej byśmy szli w jakiś prymitywizm, tak? W proste rozwiązania, które jest każdy w stanie łatwo naprawić i tak dalej. I stąd to jest naprawdę jakaś inna planeta skolonizowana dawno temu przez ludzi, którzy po prostu się cofnęli, w pełni świadomie cofnęli się technologicznie do świata rycerzy i westernu. To jest takie pomieszczenie, ale stąd ten chaos pojęciowy. Ojej, aż strasznie mi się dziwnie opowiada o tej książce, właśnie ją pisałem 10 lat temu.
No właśnie, trochę dziwna jest, jak dla mnie.
Ale fajna?
No, jeszcze nie doszłam do końca, ale... Okay. W tym trakcie.
Ja w ogóle jestem strasznie ciekawy właśnie, jak państwo na to zarobić, ale dobra, już tak czy siak kolejny będzie Mordka, już jest napisany, no to mogę państwu do końca tygodnia z czysto zorganizunką. Ale po Mordce będzie horror, słuchajcie, więc to nie jest tak. No. Nie będzie odcinania kuponów. Nie?
No dobrze, a ja swoją recenzję zamieszczę w magazynie literackim, także podeślę panu linka później do
wysłania.
Dobrze, gdyby miał pan się zmienić w jakąś postać z bajki, filmu, książki, jakiś czarny charakter, to kim by się pan stał?
Ja... To jest takie okropne pytanie, bo powinienem myśleć coś błyskotliwego. Ale oczywiście mam pustkę w głowie. Takie pytanie się wysyła wcześniej autorowi w ogóle. Właśnie mógł przygotować błyskotliwą odpowiedź i mógł zabłysnąć przed widownią.
Nie byłoby tej całej zabawy taka, jak jest teraz. Byłoby nudno.
Ale ma być czarny charakter, tak?
Tak, czarny.
Ojej.
No jak będzie trudno z czarnym, no to już niech będzie.
Nie, bo czarny jest ciekawy.
No właśnie ciekawszy.
Jaki jest najciekawszy czarny? Znaczy... Pustkę w głowie. chyba ktoś bogaty. No, teraz mi przychodzi do głowy Lex Luthor, no. Supermana, bo jest bardzo bogaty i ma wygodne życie. Jest to prawda łysy. I teraz kurczę, są, jest że będą siedzieć łysy pan na widowni, co zdaje sprawę, to jakie popełniłem, nie? Co ja zrobiłem? Ale dlatego, że nie dała mi się przygotować. Przepraszam. Oh, nic więcej nie powiem. Nie, przepraszam pana oczywiście. Nie jest. Dobra. Oh.
Już? Dobrze. No i teraz takie pytanie na wyobraźnię. Załóżmy, że...
Ostatni tak świetnie poszło, nie?
Dobra, ale to już ostatni ode mnie, także spokojnie. Załóżmy, że tutaj przed panem stoi taka drewniana skrzynka, a w niej otwiera pan i w niej ma pan tak mikrofon, kwiat paproci i zużytą oponę samochodową. Jakie ma pan pierwsze skojarzenia i jak to pan umieści w swojej kolejnej powieści?
Skrzynka zamknięta, kwiat paproci, opona.
I mikrofon.
I mikrofon. Nie no, to jeśli ktoś to tutaj położył, to prawdopodobnie jest to dla mnie jakaś wiadomość, tak? Że ktoś... czy tutaj bym wymyślał od razu fabułę na temat męża, który szuka zaginionej żony, tak? Czy zaginionej koleżanki, która była dziennikarką, która prowadziła skomplikowane śledztwo. W sprawie na pewno jakiegoś świra, tak? Bo jeśli ktoś wysyła taką wiadomość komuś jej bliskiemu, to znaczy, że podejmuje z nim jakąś grę, znaczy, że chce się im bawić. A ten kwiat paproci musi być jakąś informacją na temat... A czy to jest ten kwiat paproci z legendy? Czy
tak?
Tak. To już jest fantastyka. Więc to musi być jakiś potwór w ogóle ten fantastyczny. Jest w ogóle... No to mogła być z Harry Pottera scena. No jest to... Dobra, już to jest ten, to jest tak, kwiat paproci, no. Więc to jest jakaś kryminalno-fantastyczna historia na temat, że trzeba się zagłębić w świat, którego nie znamy, żeby znaleźć kogoś tam bliskiego, kto miał najprawdopodobniej wypadek samochodowy.
Mam nadzieję, że może będzie to dla pana jakąś inspiracją przy pisaniu jakiejś kolejnej książki fantastycznej chociażby. Ja bardzo dziękuję. To cały zestaw przygotowany pytań ode mnie. Szanowni Państwo, jeżeli macie pytania do naszego gościa, to śmiało zapraszam do zadawania pytań. Proszę się nie bać, jak widzicie, pan Wojciech nie gryzie, ja przeżyłam. Proszę bardzo.
Ja spróbuję uchronić ten
spróbuj,
sprzęt.
Spróbuj,
Paulina. Nie chcę ze mną współpracować.
Przepraszam, chciałam zapytać, czy książki, które zostały wydane w wydawnictwie czarnym, będą wydane w marginesach, żeby była taka sama szata graficzna?
Prawdopodobnie tak, natomiast na to, znaczy taki jest plan, natomiast trzeba będzie na to trochę poczekać, ponieważ jeszcze przez pewien czas, i to z każdą książką jest różnie, prawa są do tych książek, do wydawania tych książek tylko wydawnictwie czarnym, więc po prostu marginesy ani ja nie możemy, znaczy ja nie mogę po prostu ich wydać gdziekolwiek indziej, bo to sprzedałem czarnym. Z którym współpracą, notabene jestem bardzo zadowolony.
Takie pytanie odnośnie rynku wydawniczego w Polsce. Jak pan uważa, w jakim on stanie obecnie się znajduje, jeżeli chodzi o kryminały i thriller?
Okej, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ z jednej strony niby się wydaje, że jest bardzo dobrze, czyli jest wydawane bardzo dużo thrillerów, bardzo dużo kryminałów i tych tytułów jest bodajże 300-400 polskich wydawanych tylko przez polskich autorów, tak? Co oznacza, że codziennie wychodzi więcej niż jeden kryminał polskiego autora, tak? Co jest jakąś taką ilością absurdalną, że ja nie mówię, że tego nawet się nie da przeczytać. Tak? Ale nawet ja, jako osoba, która jest zainteresowana z przyczyn oczywistych gatunkiem i lubi ten gatunek, to ja nawet nie znam większości autorów. No sobie kiedyś czytałem listę książek... No właśnie, słyszałem, że tylko 11, tak? Natomiast faktycznie jest Remigiusz Murus, jest Max Szarno, jest Marcel Moss, którzy wydają dużo książek rocznie. To nawet jest 30, 40, niech będzie nawet, że 50 książek, to jest tak, tyle wydają ci stachanowcy. a to nam zostaje jeszcze 350, nie? Czy 250. Po prostu ja nie... Ja sobie czytałem listę autorów książek zgłoszonych bodajże w Nagrodę Wielkiego Kalibra w tym roku. Ja po prostu większości tych nazwisk nie znam, nie znam tych tytułów, nie? Więc jeśli ja ich nie znam, to czy oni w ogóle mają jakichkolwiek czytelników? Ja miałem nawet taką refleksję, że gdybym ja w tym momencie debiutował z Podpalacza, to ja bym się nie przebił. Po prostu. By za duży tłum. Ale jest to wydawane, więc może to się opłaca, nie wiem, tak? Natomiast też dochodzą mnie takie głosy, tylko nie wiem, czy one są prawdziwe, to zweryfikujemy za niedługo, że na rynku jest coraz trudniej. To znaczy, państwo się od kryminału generalnie odwracacie. Co jest jakby naturalne, bo jak wychodzi 300-400 książek, to tego jest za dużo, przestajecie to czytać. Co nie dotyczy uznanych autorów. To znaczy, tacy autorzy jak ja, pewnie Zygmunt Mieniuszewski, Remigiusz Mróz i Katarzyna Puzyńska, Kasia Bonda i jeszcze parę innych nazwisk, nie zawsze będziemy mieć czytelników. Ale wygląda na to, i to mi sugerują wydawcy, że debiutanci będą mieli znacznie trudniej niż mieli jeszcze, nie wiem, 2 lata temu. Ale czy tak faktycznie jest, to nie wiem, bo ja nie znam wszystkich cyfr. To jest to, co ja słyszę. Wychodzi dużo fajnych książek. Pojawiają się nowi autorzy. Dzieje się dużo dobrego, ale też mam taką świadomość, że wychodzi też dużo bardzo złych książek.
Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie. Jak bardzo się pan uzależnia od swoich bohaterów? To znaczy, czy ma do nich zdrowy dystans?
Staram się mieć zdrowy dystans do swoich bohaterów. Znaczy, mi jest w ogóle bardzo taka bliska rada, którą odnośnie pisania wygłosił taki brytyjski autor Martin Amis. On pisał co prawda literaturę piękną, obyczajową, tak? Natomiast on w jednym z wywiadów powiedział, że autor powinien nienawidzić swoich bohaterów. Co jest troszeczkę zbyt mocnym słowem i to nie jest tak, że nie widzę swoich bohaterów, ale faktycznie dobrze jest mieć do nich ten zdrowy dystans i staram się to cały czas mieć z tyłu głowy, bo co jest ciekawe w literaturze, kiedy o niej czytamy, znaczy ta sytuacja, w której bohater co chwila dostaje jakąś pałką po głowie, tam w plecy upada, podnosi i tak dalej, więc po prostu, żeby autor musi mieć odwagę i musi mieć ten zdrowy dystans do swojego bohatera, żeby co chwila wpychać go na jakąś minę, stawiać w trudnej sytuacji, pozwolić też, żeby ten bohater robił z siebie idiotę. No, więc mam nadzieję, że mam ten zdrowy dystans.
Mam jeszcze jedno.
Parę, chyba to już będzie lat temu, pojawiła się, między innymi pan w tym uczestniczył, taka opinia, że autor powinien być odpowiedzialny za książki, które wydaje. I to była taki przytyczek właśnie do autora dzisiaj wspomnianego, czyli Remigiusza Mroza i tych historii, których on wydaje tak dużo w ciągu roku. Spodziewam się, że chyba dość duża fala hejtu i krytyki ze strony fanów, psychofanów Mroza mogły spaść na pana i nie pamiętam, kto tak naprawdę o tym powiedział, kto to napisał.
Wydaje mi się, że Kuba Ćwiek.
Jaki był oddźwięk ze strony czytelników i w ogóle świata waszego kryminalnego czytelniczo-pisarskiego?
Znaczy, no oddźwięk był taki, że Remigiusz Mróz, którego notabene adresuje, powiedzmy, któremu od razu bardzo zazdroszczę i którego bardzo podziwiam za jego pracowitość i którego trochę znam, jest bardzo sympatycznym człowiekiem. Więc odzew był tego taki, że Remigiusz Mróz jest dużo bardziej popularny niż był wtedy, kiedy ta opinia była wygłaszana. Ja się z Kubą zgadzam, bo ja do książek, tych, które czytałem Remigiusza Mroza, mam kilka zarzutów. Tak? Znaczy, pierwszy jest taki, że te książki, które ja czytałem, one były napisane na kolanie. Znaczy one w pewnym momencie prawdopodobieństwo tej historii po prostu się tych, które ja czytałem, się po prostu załamywało i czytałem to i tak patrzę na to i sobie myślę, kurwa, to nie ma sensu. Tak? Znaczy, i dlaczego ty mi to, drogi autorze, każesz czytać? Tak? Dlaczego tego, znaczy najbardziej wkurza mnie to. Tak? Znaczy, to jest to, o czym ja mówiłem, co ja się staram robić w stosunku do państwa i czego oczekuję od autorów. Jeśli ktoś oczekuje, że ja mu poświęcę swój czas, żeby przeczytać jego książkę, to ją przeczytaj i ją popraw. Ja nie mówię, że te książki mają być arcydziełami, bo ja też jestem autorem literatury rozrywkowej, ja też jestem autorem literatury, którą Państwo macie wziąć na... To jest moja misja. Macie wziąć moją książkę na wakacje i miło z nią spędzić czas na plaży. To ja chcę osiągnąć, więc to nie chodzi, żeby stworzyć arcydzieła, tak? Ale jak czytam książki, gdzie widzę, że nawet relatywnie niewielkim wysiłkiem redakcyjnym dałoby się je naprawić do sensownego poziomu i nikomu temu się nie chciało zrobić, to ja się czuję jako czytelnik obrażony. Znaczy, że to znaczy to, że ten autor ma mnie gdzieś. Nie chciało mu się siąść nad tym pomyśleć, nie chciało mu się tego naprawić. A więc to jest jedna rzecz, z którą ja miałem... Powinien być bardziej dramatyczny, gdyby ktoś to kiedyś puścił w internecie. Dobra, a druga rzecz jest taka, że Remigiusz Mróz czasami podejmuje trudne społeczne tematy. Tylko w tych książkach, które ja czytałem, robił to bardzo pobieżnie i mam wrażenie, że nie zagłębiając się w ogóle w temat, nie do końca też go rozumiejąc i też... Jako przykład podam... jest taka jego książka Nieodnaleziona, gdzie jest poruszony temat przemocy domowej. Tak? Tylko ta przemoc domowa jest podana w jakiś absurdalnie groteskowy sposób. Znaczy tam kobieta jest co rozdział bita do nieprzytomności, następnego dnia i po twarzy wszędzie, no teraz trochę przesadzam, ja przesadzam teraz jak podaję ten opis, ale nie bardzo, tak? I następnego dnia wstaje i wystarczy sobie nałoży makijaż, już nie widać śladów, nie? I siłą woli jest w stanie funkcjonować, tak? I pijąc prosecco, tak? A potem się jeszcze do tego okazuje, że jej mąż jest gangsterem, tak? I teraz tak, jak ja o tym czytałem, to znaczy raz, że ten opis przemocy domowej właśnie, której ofiarą jest kobieta, jest groteskowy, a drugi jest taki, że my w Polsce nie mamy problemu gangsterów, którzy biją swoje żony. Znaczy my cały jako społeczeństwo. Problem, który mamy jako społeczeństwo, jest taki, że mamy problem z facetami takimi jak ja, którzy biją swoje żony. Nie mówię, że ja biję swoją żonę, tak? Ale chodzi mi o to, że mamy ludzi wokół siebie, których byśmy nie podejrzewali o to, że stosują przemoc wobec swoich rodzin, bo oni są porządnymi obywatelami, nie wiem, prawnikami, lekarzami, budowlańcami, wszystko jedno, nie miłymi panami, którym mówimy dzień dobry, do widzenia i spotykamy się na spacerze z psem, tak? I albo tego nie zauważamy, że on robi krzywdę swojej rodzinie, albo przymykamy na to oko. To jest prawdziwy ten, to jest prawdziwy... I to jest problem przemocy, który by nam należało poruszyć i który poruszył Zygmunt Miłoszewski w Gniewie. Tak? Jak się porówna te dwie książki, Gniew Zygmunta Miłoszewskiego, gdzie w Gniewie widać autentyczne wkurwienie Zygmunta na tą sytuację i on rozumie mechanizmy tej przemocy i chciał przeciwko niemu zaprotestować i też je pokazać ludziom, jak to działa, tak? I że to nie zawsze chodzi o to, że kobieta jest bita, bo czasami jest to przemoc ekonomiczna, czasami jest to przemoc psychiczna i tak dalej, ale jej sprawcami są zwyczajni, normalni ludzie, którzy nie są przestępcami, tak? I to jest, jeśli my poruszamy w swoich książkach poważne takie społeczne tematy, to naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, żeby poruszyć je w sposób jak najbardziej odpowiedzialny, mając świadomość tego, że my kształtujemy pewne wyobrażenie ludzi, którzy czytają nasze książki o danych problemach. Tak? I to naprawdę nie jest tak, że kobieta, która zostaje, kurczę, pobita przez swojego męża do nieprzytomności, następnego dnia wstanie i normalnie pójdzie do pracy. Taki mam, zresztą to nie jest tylko u Remigiusza, ten problem jest paru innych autorów, którzy też tak piszą, jest też polski... Polski kryminał ma w ogóle problem z przemocą. Nie wiem, czy Państwo to zauważyli, czy się ze mną zgadzacie. Znaczy, kurze, tego... No okej, nie ma żadnych dzieci, powiem, jesteśmy sami źródło. Tego najlepszym przykładem jest książka Parafil, tak? Pana Rojnego, tak? Gdzie była scena, w której jedna kobieta zostaje zgwałcona tą kuchenną tarką. Tak? I ta scena po prostu, znaczy raz, że ona jest niepotrzebnie taka brutalna, dwa, że ona była zupełnie bez sensu, bo z całego kontekstu wynika, że ten facet, który gwałcił tą kobietę, nie miał skąd tej tarki po prostu wziąć. Już nie poszczędzę Państwu opisu, ale po prostu tej tarki nie powinno być w tym miejscu, więc on musiał ją przynieść ze sobą. Znaczy najwyraźniej jest to bohater, który non stop chodzi z tarką spożywczą, nie? Po mieście, tak? Bo anusz mu się przyda, nie? Ale też to, co mnie tam bardzo poruszyło, jak czytałem tą książkę, bo przeczytałem z ciekawości, bo akurat oto była afera, którą rozkręciła nam Szaja ze znaku książki. To, co mnie poruszyło, to było to, że ta scena gwałtu, jak ją czytałem, to ona mnie zupełnie nie ruszyła. A przeczytałem ją z taką totalną obojętnością, bo ten facet nie potrafił pisać. Czyli ja się zupełnie nie przejmowałem losem tej kobiety, po prostu widziałem literki na stronach i te literki, ok, układały się w słowa, ale tam nie było żadnych emocji, to jest, Państwo rozumiecie, nie? I to jest pewien problem polskiego kryminału, tak? Bo jest sporo polskich autorów, którym się wydaje, że jak napiszą wyjątkowo brutalną scenę, to Państwo się tym przerażą i to będzie mocne. To kurwa nie będzie mocne. Zepsuję Wam fragment książki, ale muszę o tym powiedzieć, żeście zrozumieli, o co mi chodzi. Jest fantastyczna książka Kuby Ćwieka, Drelich prosto w most, i tam jest scena, która mnie autentycznie zmroziła. Ja nie mogłem tej książki czytać, musiałem ją odkładać, łapać oddech i dopiero po niej wracać. Tam jest scena, w której bardzo zły człowiek idzie do domu, gdzie mieszka żona głównego bohatera, żeby ją zgwałcić. Tylko że tak, to się dzieje na 250 stronie bodajże, mniej więcej. Kuba poświęcił te 250 stron po to, żeby zbudować tą sytuację. Pokazał nam, kim jest żona głównego bohatera, pokazał nam jej dzieci, pokazał nam jej relacje z głównym bohaterem. Zdążyliśmy polubić tą kobietę, zdążyliśmy ją, po prostu przejmujemy się jej losem, krótko mówiąc. Pokazał nam też, kim jest ten zły rol, tak? W kilku scenach pokazał nam, do czego on jest zdolny i już wiemy, że on jest złym wcielonym. Jesteśmy w tej scenie, gdzie on idzie do niej do domu, zaraz u niej będzie i wiemy, co on jej zrobi. I on nawet do końca nie mówi nam tego, co z nią zrobi, po prostu my już sami sobie wyobrażamy, sama na wyobraźnia pracuje, bo wiemy, co się tam stanie. I teraz spoiler zepsuję Państwu akurat ten fragment tej książki, ona go zabija. Tak? On jej nic nie zrobi. Znaczy, tam jest walka, jest walka, ale nie dzieje jej się żadna poważna krzywda, ona jej zabije. Powiem o tym dlatego, bo to jest przykład, jak dobry pisarz, jakim jest niewątpliwie Kuba Ćwiek, potrafi wywołać niesamowicie mocne emocje. Nie wiem, czy pan to czytał, czy ma pan tak to samo. Niesamowite emocje. On nie potrzebuje do tego niewiarygodnej jakiejś przemocy. On potrafi to zrobić innymi środkami. I nie musi nikogo gwałcić tak.
Ja mam takie pytanko jeszcze. Właśnie jeśli chodzi o research, jaki pan robi przed...
Właśnie mam pytanie odnośnie researchu, bo tutaj poruszony wcześniej pan Mróz, moim zdaniem researchu nigdy chyba nie robił i czegoś takiego nie uznaje. Takie właśnie Jakub Ćwiek świetnie właśnie, dzięki ta scena, która została tu poruszona, dzięki właśnie Maciejowi Linkę, tak, który tak, jest medalistą, multimedalistą i zawodnikiem MMA. Właśnie i jest jeszcze też Marcin Ciszewski, który świetne research robi, moim zdaniem, odnośnie na przykład użycia broni, jak to wygląda u pana, bo też moim zdaniem bardzo dużo jest fajnych rzeczy, które zostały tak jakby wniesione do książek, a które nie są takie, nie wzięły się znikąd.
Okej, okay, i to jest tak, ja uważam, że autor, jeśli o czymś pisze, powinien wiedzieć więcej od swoich czytelników. Ale to nie znaczy, że musi wiedzieć wszystko, tak? Bo chodzi o to, żeby Państwo wierzyli w tą historię, którą opowiadam. Znaczy, ja jestem autorem fikcji, tak? Więc ja jako autor fikcji, jako autor fabuł mam prawo wymyślać pewne rzeczy, tak? Mam prawo, nie wiem, skracać odległości w jakimś mieście, co się dzieje, jeśli mi ta odległość jest potrzebna. No? Mam prawo wymyślać, mam prawo w ogóle wymyślać nowe miasta, tak? Dług honorowy, farma, ale to się dzieje w wymyślonych miasteczkach, tak? Ale Państwo muszą w tę historię wierzyć, tak? Więc chodzi o to, żeby utrzymać Państwa w tym stanie zawieszenia niewiary i żebym ja to zrobił, ja muszę opisać je w sposób wiarygodny. I teraz tak, to nie chodzi, nie można mylić realizmu z wiarygodnością, to są dwa zupełnie różne pojęcia. To jest tak, żeby to dobrze Państwu wytłumaczyć. Widzieli Państwo na pewno jakiś film o Jamesie Bondzie, nie? Więc filmy o Jamesie Bondzie nie mają sensu. To znaczy, nie ma sensu, że ktoś taki jak James Bond istnieje, tak? Który jest tajnym szpiegiem Jej Królewskiej Mości, ale absolutnie każdy zły człowiek na całym świecie wie, jak on wygląda, wie, jak ma na imię. Do tego James Bond wszędzie przedstawia się swoim imieniem i nazwiskiem i jak używa przykrywki, to jest cały czas ta sama przykrywka, czyli Universal Export, nie? A przy okazji jest to facet, który w każdym filmie rozwala jakieś średniej wielkości europejskie miasto, nie? W każdym. To nie ma sensu. Natomiast podczas oglądania tego filmu przez te 2,5 godziny my wierzymy w tą historię. W jaki sposób to się dzieje, w jaki sposób twórcy to robią. Znaczy, każdy film o Jamesie Bondzie zaczyna się od takiej sceny na początku, nie? Jest scena na początku, gdzie on robi gdzieś tam rozwałkę właśnie, coś rozwala, potem dopiero jest piosenka, nie? I jedziemy z właściwą fabułą. Po co jest ta scena na początku? Zwróćcie na to uwagę, bo to się pojawia nie tylko w Jamesie Bondzie. To jest sposób, w jaki autorzy tego filmu Państwu się przedstawiają. Oni w tej scenie, gdzie on rozwala, nie, Mexico City, mówią Wam, szanowni Państwo, to będzie taki film. To będzie film o takim facecie, który robi takie rzeczy. Albo wierzycie w tą historię, oczywiście w ramach seansu, bo wcześniej potem nikt w nią nie wierzy, ale w ramach seansu. Albo, szanowni Państwo, zaraz będzie piosenka i właśnie możecie wtedy wyjść z kina. To jest Wasza szansa, tak? I tak naprawdę to się dzieje w każdym filmie. W horrorze, w komediach romantycznych, w filmach sensacyjnych. Zwróćcie na to uwagę, zwróćcie uwagę na te pierwsze 5 minut filmów. W każdym filmie autorzy filmu przedstawiają Wam, pokazują, w jakiej konwencji się ten film będzie toczył. Po to, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać, po to, żebyście wierzyli w tą historię. Dobra. I my, jako autorzy kryminałów, robimy generalnie to samo, tak? Tylko, że więc nie chodzi o to, że to musi być realistyczne, tak? Bo jeśli ja mam, nie wiem, piszę taką powieść, jak Prosta Sprawa, no to wiadomo, że to nie jest powieść do końca realistyczna, tak? Ona udaje realistyczną, tak? Ale nie jest realistyczna, natomiast ma być wiarygodna. Ale jak piszę takiego Mortkę, który ubiera się w piórka kryminału policyjnego, który jest realistyczny, no to muszę dużo bardziej uważać, tak? Bo tutaj już sugeruję Państwu, że to jest realistyczne. Więc ja robię research tak bardzo, jak uważam, że potrzebuję do tego, żeby uzyskać tą wiarygodność, po to, żeby Państwo wierzyli w tę historię podczas pisania, szanowni Państwo, jak się, kurczę, traci ten stan zawieszenia niewiary, traci się ten moment, w którym wierzy się w historię, którą się czyta, no to książkę można wrzucić do kosza tak naprawdę. Tak? Znaczy my już tracimy ten nazwisko. Już tak nam historia nas przestaje tam obchodzić. Ale najśmieszniejsze jest to, że ten stan zawieszenia niewiary, tak, i tą wiarygodność można stracić w momentach, w których się, kurczę, człowiek zupełnie nie spodziewa. Tak? I któremu zupełnie nie przychodzą do głowy. I już nie będę mówił o innych autorach, żeby się nie znęcać. Powiem o tym, co mi się przydarzyło. Na jednym spotkaniu w województwie opolskim, znaczy jest scena w Wampirze, tak? Gdzie ja piszę, to znaczy ja jako narrator, ten wszechwiedzący narrator, że Ewelina Baliczka przyszła na spotkanie w butach na wysokim 10-centymetrowym obcasie. Tak, już to jest to, co... Nie wszystkie panie tak reagują, niektóre, tak? W każdym razie widać było, że... Znaczy na tym spotkaniu, po tym spotkaniu podeszła do mnie pani i widać było, że to ją... Ona przypomniała mi ten fragment i widać było, że to ją ruszyło, bo ona wtedy straciła stan zawieszenia niewiary, bo ona mi powiedziała, panie Wojtku, to nie jest wysoki obcas, ja w 10-centymetrowych obcasach biegam. I ona miała rację. Znaczy to jest ten moment, kiedy ja dałem ciało jako autor. Tak? Nie chciało mi się sprawdzić, jaki obcas jest wysoki. Wydawało mi się, że 10 cm to jest dużo, okazuje się, że nie. To jest moja wina. I ona miała rację, nie ja.
Tak, chciałam przede wszystkim Panu podziękować za ten szacunek dla czytelników, bo ja dużo książek czytam i tak dalej. I tak, przeczytałam Pana Żmiowiska oczywiście, szczęka mi opadła, mówię, Boże kochany, taki młody człowiek. Mam córkę Pana wieku, mówię, młody, taki zdolny, tak, ja mówię, no nie, już więcej nic nie napiszę, bo się tak, no, że tak powiem, no wszystko pokazał w tej książce i później trudno, prawda, i coś, tak. a szacunek mam, bo każda książka właśnie to, co jest, że i realizm, i napięcie, i tak dalej, także naprawdę bardzo Panu dziękuję za takie fajne książki, gdzie mogę sobie fajnie miło spędzić i no, czytając oczywiście, bo właśnie tak zauważyłam, że jest dużo czytam dużo kryminałów, tak jak teraz są nowi autorzy, patrzę, Wojciech Chmielarz poleca swoje zdania, mówię, oho, to będę czytać, tak, jakąś taką mam, no, po prostu wiarę w to, że jak Pan coś poleca, to może, bo faktycznie dużo tych kryminałów jest i to niekoniecznie szkoda czasu, ale to już człowiek zaczyna czytać, odkłada, bo szkoda oczu i wiadomo, bo mi się wydaje, że w pewnym momencie właśnie kryminały zrobił jakąś karierę, prawda? No bo tak były w szwedzkie i tak dalej, później była moda na kryminały i są fajne nazwiska, są, a później tak ludzie, a kryminał czyta się i tak czytam i to tak z jednego z czegoś coś tam dodane i to taki wie pan bleble, także po prostu na tej fali te książki powstają, no ale to wiadomo, to jest przesiew czytelniczy, tak? Bo kto będzie chciał czytać dobrą książkę, to wiadomo, kogo weźmie, a nie to. Także jeszcze raz dziękuję za świetną pracę i za ten miły czas, który spędzam z pana książkami. No i czekam na dalej, że dziękuję.
To ja dziękuję za miłe słowa. Ja się generalnie z panią zgadzam. Znaczy jest coś takiego, że ludzie przestali pracować nad książkami na etapie redakcji. Tak, i na podstawie też tego researchu, na podstawie myślenia o fabule, żeby, kurczę, nie ma Zygmunt Miłoszewski, żeby napisać tą jego ostatnią cenę z książki Ziarno Prawdy bodajże, tak? On faktycznie, kurczę, wsiadł w transatlantyk, wystatek handlowy, żeby była jasność, i przepłynął nim Atlantyk. Bo chciał zobaczyć, jak to jest pływać takim statkiem i to czuć w jego książce, bo dużo części tej książki dzieje się właśnie na statku handlowym, który pływa po Atlantyku, tak? Ale mało osób tak teraz, czy Kuba Ćwiek potrafi takie rzeczy zrobić, tak? Ale w sumie ludzie przestali pracować z redaktorem, ale najgorsze jest to, że sukces wielu autorów pokazuje, że no najwyraźniej wielu czytelników nie potrzebuje dopracowanych książek, nie chce dopracowanych książek. A autorom jest łatwiej napisać coś, wiecie Państwo, spod palca i nie robić tej pracy przy researchu i przy redakcji. No bo po co ją robić, jeśli w sumie nie trzeba? To jest trochę, przepraszam, strasznie teraz gorzko brzmi i nawet nie do końca, wiem, przepraszam, że zmęczenia, czy się jasno wyrażam, tak, ale jak widzę niektóre książki, które są wysoko na topce Empiku, to sobie myślę, że kurczę, szkoda, że jestem taki głupi, że mi się chce nad tymi książkami tyle pracować. A może powinienem pisać, nie wiem, cztery, pięć, byłbym w stanie napisać pięć książek rocznie, sześć. Byłbym w stanie, poważnie, tylko że wiem, że dwie książki rocznie w moim przypadku to jest max, bo ja więcej nie dam rady, nawet jeśli chodzi wiecie Państwo, czy sam proces pisania książki dla mnie to jest, nie wiem, 3 miesiące, 4 miesiące, tak? Ale wcześniej potrzebuję 2 miesięcy na przykład, żeby tą książkę wymyśleć. Żeby poszukać ludzi, którzy powiedzą mi coś mądrego na temat tych rzeczy, które ja chcę w książce napisać, tak? W długu honorowym musiałem sobie znaleźć policjanta z województwa lubuskiego, który mi opowie o tym, jak wygląda przestępczość, tak? I to się opłaciło, bo te wszystkie historie o tym, jak się hoduje marihuanę w województwie lubuskim, one są prawdziwe. Ja ich nie wymyśliłem i nie byłem w stanie wymyślić o tym, że kurczę, w szkółce leśnej gdzieś w środku lasu się hoduje marihuanę, a tak szybko to robiło. To jest prawdziwa historia.
Życie przerasta.
Nie przychodzi, znaczy, czy przerasta, czy nie przerasta, my po prostu nie mogę się znać na wszystkim, nie? Akurat się nie znam na hodowli marihuanę, więc sobie znalazłem policjanta, który wiedział takie rzeczy, tak? I mógł mi opowiedzieć, tak? Teraz ja, jak pisałem Mordkę, też się spotykałem z byłymi policjantami, z policjantami, że mi coś opowiedzieli ten bardzo dużą, przepraszam, może za dużo zdradzę, ale bardzo dużym elementem tego najnowszego Mordki, który się okaże już w tym roku, w pierwszym półroczu, to jest przesłuchanie. Ja tą książkę wysłałem facetowi, który spędził w policji 30 lat i się zajmował przesłuchiwaniem różnych rzeczy. Wcześniej z nim rozmawiałem, ale się zajmował przez 30 lat przesłuchiwaniem różnych ludzi i powiedziałem mu, słuchaj, przeczytaj to proszę, Adam, i powiedz mi, co o tym sądzisz, to ja to nie mogę poprawić. Tak? Bo nie chciałem to zrobić jakiejś głupoty, tak? Jak pisałem o Zombiego, którego głównym bohaterem jest prokurator, to też wysłałem to znajomemu prokuratorowi z tym samym pytaniem, słuchaj, zerknij mi na to, powiedz mi, czy ja to nie zrobiłem jakiejś strasznej głupoty, bo tam nie wszystko musi się zgadzać, ale zawsze jak myślę, mam w głowie takiego czytelnika, który jest albo policjantem, albo prokuratorem, albo to, co ja chcę, żeby taki człowiek powiedział po lekturze moich książek, to żeby powiedział, nie wszystko się zgadza i naprawdę to inaczej wygląda, ale facet wie, o czym pisze. To jest mój cel. Tak? Bo też prawdziwa praca policjanta może jest troszeczkę nawet zbyt nudna, jak na książce. Nie wszyscy chcemy niekoniecznie chcemy o tym czytać. Ale kurczę, mógłbym napisać pod palca i mógłbym napisać pięć takich książek. Można więcej pieniędzy zarobić. Nie, to jest... Strasznie mnie to frustruje, ale już przestanę o tym mówić. A tak jest. O nie, teraz jakieś pytanie ostatnie wesoło, żeśmy się rozstali.
Ja chciałam zadać pytanie odnośnie tego, jak ocenia Pan ekranizację swojego Żmijowiska? Jaka poszła informacja zwrotna dla Pana? No i oczywiście następne, które się nasuwa. Czy coś jeszcze będzie?
Dobrze, to ja odpowiem od razu na to pytanie, czy coś jeszcze będzie. To, co mogę Pani powiedzieć, bo to jest w informacjach prasowych z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, bo tam dostali twórcy dotacje na to, więc są prowadzone prace nad ekranizacją Wyrwy. I ja już dużo wiem. Wydaje mi się, że są bardzo duże szanse, że ten film powstanie. I może być naprawdę fajny. Co do ekranizacji Żmijowiska, wie Pani, ja tam jestem współtwórcą scenariusza, więc muszę jakby oceniać ten serial pozytywnie, tak? Ale absolutnie szczerze, uważam, że wyszedł nam serial czwórkowy. Znaczy taka solidna telewizyjna robota. Mam pewne rzeczy... Problem ze Żmijowiskiem polega na tym, ja się z tego cieszyłem, kiedy to robiliśmy, a teraz widzę, że trochę był błąd, że ten serial powstał zbyt szybko. My mieliśmy... Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, książka wyszła w maju, nie wiem, tam 2017 roku bodajże. Nieważny rok, ale chodzi w maj. A już w marcu 2018 aktorzy wychodzili na plan. Wtedy padł pierwszy klac. To jest strasznie szybko. Ja uważam, że niestety robiliśmy to za szybko rok. Potrzebowaliśmy jeszcze roku i gdybyśmy mieli ten rok, to by to wyszło dużo lepiej. Ale tak jak mówię, wtedy jak to powstawało, to się cieszyłem, bo się cieszyłem tak szybko, że to się dzieje, że widzę to namacalnie, teraz widzę, że niekoniecznie. I tam z powodu tego pośpiechu myślę, że pewne rzeczy mogliśmy zrobić dużo, dużo lepiej. Także ja na poziomie scenariusza. Natomiast uważam, że wyszedł serial po prostu fajny, dobry, taka solidna telewizyjna robota. I powiem szczerze, że jak oglądałem ten serial, to że po odcinku piątym stwierdziłem, że muszę obejrzeć od razu szósty, bo chcę dowiedzieć, co się wydarzy dalej. Ja autentycznie, miałem, to jest odcinek, nieważne który, ale jak chciałem kończyć, wiedziałem, kurde, ja chcę zobaczyć, co tam się wydarzy dalej. A jakie opinie widzów są mieszane, tak, jak tam. Są tacy widzowie, którym się serial bardzo podobał, są tacy, którym się podobał umiarkowanie i są tacy, którym się po prostu nie podobał. Co mnie jest przykre, bo ja jako współtwórca tego serialu coś od razu zostanie, zaczynam takie głosy, okay, to co my zrobiliśmy źle? Czy mogliśmy to zrobić lepiej?
Ktoś z Państwa ma jeszcze ochotę zadać pytanie?
To może ostatnie pytanie, no właśnie, bo tam chcecie, bo ja mam pociąg za 50 minut, ale na pewno są jeszcze do książki do wypisywania, więc może jakieś ostatnie pytanie i...
Już?
Nie ma,
a jeszcze Pani ma jedno, już koniec.
Postaram się humorystycznie. Po pierwsze dziękuję, bo moja inteligencja wyjdzie dzisiaj lekko podbudowana, bo bałam się, że tylko ja czytam mrozę jako fabrykanta, który zatrudnia armię ludzi do pisania.
Nie, on nie zatrudnia armię ludzi do pisania. Jestem autentycznie... raz jeszcze powtórzę. Tak, to wszystko, co powiedziałem, to mówię z pozycji człowieka, który może zdobyć sukcesu.
Czyli ja mam inne podejrzenia.
A po drugie jestem przekonany, że on nie zatrudnia armii ludzi. Jak pani jako polonistka widzi tam różnicę w stylu, to chętnie o tym potem porozmawiać, ale jak go znam, to on jest po prostu tytanem pracy. Ale okej. Okay.
A propos szkolnego opowiadania, gdyby mi ktoś przyniósł taką książkę do sprawdzenia, nie wiem, czy wydążył następnego poranka. Bardzo pięknie Panu dziękuję za Żmijowisko, aczkolwiek wtedy doszło u mnie w domu do przemocy, to znaczy wyrywałyśmy sobie z siostrą książkę. Siostra żyje, aczkolwiek jest chora, więc widać, kto wygrał. Dziękuję za serial, bo obejrzałam go z prawdziwą przyjemnością, przy czym zazwyczaj nie oglądam filmów dotyczących książek, które już przeczytałam, bo wyobraźnia zawsze wygrywa. Bardzo Panu pięknie dziękuję. To był cudowny czas. Przyszłam trochę w imieniu też swojej chorej siostry, więc w imieniu także mojej Aleksandry kłaniam się pięknie. Bardzo, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że Radom będzie się Panu dobrze kojarzył z czymś lepszym niż papierosy. Dziękuję.
Radom mi się będzie kojarzył z bardzo, bardzo miłym spotkaniem i piękną biblioteką. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za ten czas. Jestem teraz do Państwa dyspozycji. Na pewno podpiszę wszystkie książki. Kolejny pociąg jest o 22:00.
Odprowadzimy w razie czego. Ja również bardzo Panu dziękuję za tę rozmowę. I Państwu dziękuję za
przybycie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas, że to nie będzie czas stracony. Zapraszam do pana Wojciecha.